witam serdecznie, 29 odcinek Shufflecasta. Dzisiaj w rozszerzonym składzie, wiem, że na to czekaliście. Dzisiaj dołączył do nas Rajmund, którego już mieliście okazję poznać w którym? Chyba w 10 odcinku.
W 10.
10,
11 jakoś.
Tak. 10, 11 dokładnie. Rajmund jest nie tak bez powodu z dupy, tylko jest dzisiaj konkretny powód, dla którego tu będzie, ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiać o Chromebookach, a ten oto człowiek posiada niezniszczalnego, wspaniałego, czy wspaniałego, jeszcze powiemy.
Chromebooka. Czy niezniszczalnego też.
No właśnie. Toshiba Chromebook 2 jest w Twoich rękach. Nie do kupienia tak naprawdę w Polsce, ale do kupienia w Stanach. I o tym sobie porozmawiamy w kontekście tego, jak rozwija się sam system. Ale zanim zaczniemy, może ja wszystkich przedstawię. Bartek Rogacewicz, Daniel Marcinkowski i tak naprawdę Rajmund, jak mam Cię przedstawić?
Rajmund, po prostu.
I Rajmund z bloga jeszcze nie.pl.
Tak, ja jestem z bloga bartekrogacewicz.pl i witam.
Ja jestem z bloga Daniel Marcinkowski.pl i też witam.
Ja chcę założyć bloga Rajmund.pl.
Tak, dokładnie.
Rezerwuj domenę lepiej, bo ludzie to hieny.
Jest. Tak, już na pewno po tym, jak teraz powiedziałem. To już...
No zdecydowanie. Sławek Agata też jest z wami jak zwykle, czyli ja.
Który nie ma bloga.
Nie. Co chodzi? Mam bloga. Mam bloga. Mam bloga, bo nie wypada, tak? Nawet napisałem 3 teksty. I przepraszam, mam więcej komentarzy niż wy. Hello.
A ile ty masz tam komentarzy, ty?
Nie wiem, 80.
No to ja mam z 250. Dobra, lecimy.
Konkurs, komu szybciej matka umrze.
Dobra, grubo jest, panowie. Ale zanim przejdziemy do wspaniałego tematu Chromebooków i w ogóle znęcania się nad tym, pohejtujemy może coś innego, bo już ostatnio słyszałem, że jesteśmy hejterami i bardzo dobrze. Słyszeliście, nie wiem, o tym, że... Znaczy może przeczytaliście na Twitterze, że podobno Apple TV to jest takie nowe PlayStation albo Xbox. Takie doszły mnie słuchy. Bartku, możesz o tym więcej powiedzieć?
Tak, pięknego pewnie... Tak, czekaj, kiedy on to...
No spokojnie, czekaj. Dech, wydech, no już.
To jest 31, czyli wczoraj. Wczoraj jadąc autobusem...
Tak, bo dzisiaj, wiecie, jest święto. Pierwsze.
Tak. Dzisiaj są święta. Wesołych świąt, panowie.
Wzajemnie.
Jechałem autobusem, jak sobie przeglądam Twittera, przeglądam. Rzadko ostatnio, ale nieważne. No i tak patrzę. Ceny konsol w dniu premiery z uwzględnieniem inflacji na rok 2013. I mamy wszystkie
z uwzględnieniem konsole... dewaluacji złotówki, po drodze, jeszcze trzeba było.
Tak, ale nie, mamy wszystkie konsole po prostu, które chyba wyszły, no nie? Tam, no, z tych takich stacjonarnych to chyba wszystkie. I komentarz. Bo chyba najtańsza konsola jest tam za $300. I komentarz. No, a Apple TV kosztuje 150 i jest najtańsze.
No ale wychodzi z tego, że jest najtańsze.
No, ale ja jebnąłem głową o ścianę.
A czemu?
Bo nie porównuje się Apple TV do konsoli, bo to nie jest konsola.
Aha. A dlaczego? Myślałem, że można na nie grać, no to w sumie jak konsola.
Znaczy, po pierwsze to co powiedział Daniel przed odcinkiem, że Apple TV nie jest najtańsze, tylko jest w takiej porównywalnej cenie, na przykład w Polsce.
Mhm, ale w Polsce kosztuje 999, tam widziałem, tak?
Tak, tylko jak kupisz pada, to wychodzi dokładnie tyle samo co Xbox.
A, no tak, no to wolałbym Xboxa raczej.
I powtórzę to, co przed nagraniem, czyli pada, no to jest taki pad, że wow.
Mhm.
Markowy, od SteelSeries.
Czekaj, ale to jest prawdziwy pad? Czy to jest,
tak,
czy
to jest prawdziwy pad od SteelSeries. SteelSeries jest firmą produkującą sprzęt dla profesjonalnych graczy.
To jeszcze nie jest tak źle, ale jak ja widziałem tego pilota i myślałem, że na tym mam grać, to tak serio, naprawdę.
Ten pilot jest fajny do gier typu ten Real Racing, że po prostu możesz sobie skręcać tym pilotem, bo to jeszcze spoko, ujdzie, ale...
Nie, no spoko, tylko że wiesz, pomyśl sobie, jak siedzisz przy konsoli i się wkręcisz i na przykład grasz 12 godzin,
tak, ale wiesz co, to podstawowym problemem Apple TV jest to, że to nie jest konsola i ludzie, którzy nazywają to konsolą, mają coś nie halo. Chodzi o to, że Apple TV jest tak jak każda inna przystawka do telewizora, przystawką do telewizora. To sama nazwa mówi za siebie i to, czemu ma głównie służyć, to jest konsumpcja multimediów, a gry, które są na Apple TV, to są głównie jakieś tam mobilne gierki typu, nie wiem, Asphalt 8, Real Racing 3 i tak dalej, tam nie ma żadnych poważnych tytułów jak Halo, jak God of War, czy tam Uncharted, czy inne rzeczy.
No nie ma, takich na pewno i no i cóż, no Też uważam, że ten. Też uważam, że to tak naprawdę obok konsoli, no to nie jest samo po prostu, ale można faktycznie na Apple TV grać. No i jest jakiś argument w tym, żeby nazwać to, że tak powiem, konsolą.
Tak jak iPada nowym. No. Tak jak iPada nowym poziomem korzystania z komputera. To jest taki sam powód.
No tak, mniej więcej dokładnie tak jest, jak mówisz. No ale cóż, no, każdy ma prawo do własnego zdania. No. Ja bym tego nie hejtował. Jedna rzecz jest na pewno też absolutnie się uważam, że to jest trochę niewspółmierne porównanie. O, tak bym to nazwał, bo to jest faktycznie... No, powiem wam tak, z tabletu można dzwonić, ale czy to znaczy, że to jest telefon? W sensie, jak zainstalujesz odpowiednią aplikację i masz moduł LTE, to da radę dzwonić z niego, tak?
Więc na upór tego... to iPad.
Więc na upór tego z iPada Pro pewnie dałoby, chociaż nie wiem, czy na iPada tego, nie wiem, jest na aplikację, można, bo wiecie...
Nie, właśnie mówię, że nie, ale aha, możesz zadzwonić przez podłączony iPhone.
No, ale możesz na przykład z Androida, jeżeli masz tablet androidowy, to tam możesz sobie zainstalować dialer i tam będziesz mógł zadzwonić, nawet jak on ma 13 cali czy 12 cali, to i tak ten... Ale to jest mniej więcej tego typu porównanie, oczywiście, bo jednak konsola to ugruntowane pojęcie i w tym przypadku to ma tyle ze sobą wspólnego, co nic, więc
znaczy,
tyle.
To jest taki sam temat jak granie PC Mac. No, na Macu można grać. Nawet no tak, będzie to wygodne, ale na PC-cie jest lepiej.
Na Macu znaczy... możesz zainstalować Windowsa i grasz wtedy jak na PC-cie.
Jest to zawsze opcja. Bardzo ciekawą, że raczej pamiętajmy, że jeżeli by porównywać to do takich konsol jak Wii, no to ma sens, bo to jest Apple TV nadaje się do casuali, tak? A jednak Wii jest uznawane za konsolę, więc... Tylko to jest tak naprawdę pojęcie, powiem wam szczerze, no... Raczej... Kładzenie tego obok i mówienie, raczej porównywanie konsol typu Xbox z Apple TV mija się z celem, bo to co Daniel powiedział, nie ma gier typu Halo, Halo, ja wolę, nie wiem, wolę mówić na Halo.
To jest Halo i jak ktoś powie Halo, to ja go w rage.
No to kom, chodź tu, wpadaj tu, tak? Nie, no dla mnie to jest Halo, ja lubię mówić w ten sposób. A mówisz HBO czy HBO?
HBO, no.
A, o, no tak. I pewnie jeździsz do IKEA.
Czasem.
Jak to mawiają Amerykanie. Więc
nie, no jeżdżę na hot dogi do IKEA.
No jednak, no proszę. Nie, no dobra, ale mówię całkiem poważnie to ten, to... to nie ma co się zbytnio nad tym spuszczać, tak wam powiem. Dużo ważniejszą moim zdaniem informacją jest to, że niedługo podcasty wejdą do Google Play Music. I może o tym chwilę porozmawiajmy.
Znaczy, mi tylko chodziło o po prostu poziom propagandy jakiejś chorej.
Znaczy, ja się zgodzę z nazwaniem tego konsolą, ale właśnie taką casualową, a nazywanie tego konsolą, znaczy porównywanie Apple TV do konsol dla hardkorowych graczy jak Xbox, PlayStation, to nie, to nie ma sensu. Jeszcze szczególnie jak te ceny się pokrywają, to już w ogóle to jest bezsen. Kupcie sobie Android TV i będziecie zadowoleni. No chyba, że macie iPhone, no to sobie.
Nie, kupcie sobie Chromecasta i będziecie bardziej zadowoleni.
Znaczy jak ktoś chce grać, no to już raczej
a, no okej. Okay.
Ale dobra, przechodzimy dalej.
Jak ktoś chce grać, to niech sobie kupi konsolę. Ale konsolę.
No.
To co, panowie? Kiedy tylko będzie taka opcja, pojawiamy się w Google Play Music, nie?
To znaczy, na razie problem jest taki, że zapisy do usługi Google Play Music podcasty, bo to po prostu tak się będzie nazywało, są tylko w Stanach, więc na razie nie możemy się tam zapisać. I pewnie jak ta usługa wejdzie w życie w przeciągu najbliższych paru tygodni, to nadal będzie działać tylko w Stanach, więc no, trochę szkoda.
No dobrze, ale to jest tylko kwestia przyszłości, kiedy pewnie trafi też w ramach, bo to nie jest nic skomplikowanego do Polski, tak?
No nie, ale wiesz, jak Google wchodzi z tymi usługami do Polski, do Europy i tak dalej. Mamy trochę nasze ręki gdzieś, ale pewnie za jakiś czas to wszystko się u nas, również i u nas pojawi.
No i wtedy jak się pojawi, to się znajdziemy na pewno w Google Play Music. Nasi drodzy słuchacze, możecie być pewni, że nie olejemy was na tym poziomie.
Ja już się cieszę.
No właśnie.
Ale na razie to słuchajcie sobie nas przez Pocket Casty, Beyond Cast, czy czego tam używać.
Czy nawet iTunes.
Nawet iTunes. Pocket Cast Król.
Tak. Ale się do Sejmu nie dostał, no.
No niestety.
No życie, albo stety.
Może w przyszłym roku.
Dokładnie, może w przyszłym roku, Danielu, może w przyszłym roku. W ogóle Google Play Music ostatnio razem z tym YouTube Red i tak dalej, jak to wszystko się złączy i będzie kosztować $10 albo, czyli w Polsce 20 zł, to będę rzucał w nimi pieniędzmi i tyle.
No ja w sumie, nie wiem, jest ciężko teraz ze Spotify rezygnować, więc...
A kto powiedział o rezygnacji ze Spotify? Więc wiesz. Dobra, lećmy dalej. Ja wpisałem o tym, że pojawiły się ceny Nexusów 5X w Polsce. LG już je ten, zresztą wczoraj pokazywałem przed odcinkiem wam, że na Allegro już reklamują. Za 2149 zł plus mamy w zestawie darmowego powerbanka. Sugestia jakaś? Nie sądzę. Albo inaczej przypadek. Natomiast co sądzicie o tej cenie?
Znaczy, ceny telefonów zawsze są trochę zawyżone w pierwszych miesiącach sprzedaży. No na przykład S6 kosztowała tam, nie wiem, 3000 chyba w pierwszych miesiącach, potem staniała. iPhone'y tak samo kosztują, znaczy nie, iPhone'y staniają dopiero po roku. No ale te ceny będą spadać, więc nie wiem, sądzę, że za pół roku to tego Nexusa 5X będzie można kupić za 1500 na luzie.
Myślę, że się mylisz. Będę szczery.
Mnie trochę dziwi to, że ten telefon jeszcze nie zdążył wejść nawet do operatorów.
No.
Znaczy, no bo tak naprawdę, no to nie wiem, może jestem niedoinformowany, ale nie widzę go za bardzo, żeby wszedł. A już nie, jest obniżka ceny. Już jest, wiesz, już jest pompa, no nie, że obniżamy cenę i w ogóle to.
Ale to
no
nie bo... jest taka obniżka, bym bardziej powiedział, że to jest startowa promocja, wiesz? Że to jest taka no ja promocja tak na start od LG, bo to jest bezpośrednio od sklepu LG na Le Drogo i... No i moim zdaniem
no
to
ta
będzie
cena,
tak działa.
Która tam jest, to jest cena z powerbankiem. Ona jest po prostu skreślona i jest cena samego telefonu i powerbank jest jakby w gratisie.
Bo bez powerbanku byłoby drożej, rozumiesz? Więc...
No i bez powerbanku ten telefon nie starczyłby na dzień, tylko na 1/4 dnia. Oczywiście teraz żartuję, Nexus 5X trzymam bardzo dobrze na baterii. Bo
no tak, tak, tak. Akurat to
jest potwierdzone info.
Natomiast, bo w sumie nic jeszcze nie powiedzieliśmy, ja powiem tyle, że moim zdaniem to jest dużo za drogo, że aktualnie, jeżeli byście chcieli kupić telefon i naprawdę chcecie coś z czystym Androidem, to nie wiem, kupcie sobie Moto, nie kupujcie Nexusa 5X, bo 2149 za telefon, który tak naprawdę no jest okej, okay, ale on, znaczy, no w sumie też ciężko się do niego przypieprzyć, że czegoś mu brakuje.
No tak, natomiast... ale jak masz wywalać forsę i kupować nowy telefon, to nie ma sensu się ograniczać już w momencie kupna.
To znaczy, nie rozumiem. A, tak, 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 że jak już kupić, to już wszystko, wszystko mający, co nie? Znaczy właśnie, ja wychodzę z założenia, że w tej cenie, to skoro możesz kupić w tej cenie każdy inny telefon, może z wyjątkiem iPhone'a i Xperii aktualnie, no to nie ma co się w ogóle szczypać, tak? I trzeba po prostu brać co najlepsze.
Ja sądzę, że dla fanów Nexusów to będzie bardzo dobry wybór, w sensie, bo może komuś się nie spodobać właśnie wielkość 6P czy coś, a ten 5X jest naprawdę fajny jak na swoje specyfikacje, ale ma parę... Znaczy, bo z tą ceną jest taki problem, że gdy wchodził zwykły Nexus 5 do sprzedaży, to on kosztował $349, czyli tyle samo, ile kosztuje 5X, a w Polsce, gdy wchodził, kosztował, uwaga, uwaga, już mówię, 1799 zł.
No właśnie.
I to była sugerowana cena detaliczna. I nie wiem, może ta cena poszła do góry tak z powodu tego, że dolar po prostu teraz bardzo wysoko stoi.
Nie wiem, no dla mnie ta cena jest dużo za wysoka. Inna rzecz jest taka, że jak kiedyś kupowałem najlepszego wtedy flagowca na rynku, czyli Samsunga Galaxy S2, jeszcze przed Nexusem, no to on kosztował 1800 zł i droższego telefonu nie było i wydawało mi się, że to jest wow, mega drogo. A teraz flagowce takie najdroższe kosztują, nie wiem, Edge Plus, Note 5, 6P pewnie. I ten kosztują pod 4 kafle. No i oczywiście iPhony, no to są ceny po prostu z kosmosu, moim zdaniem. I no i nie wiem nawet, jak to nazwać. No dla mnie ta cena jest dużo za wysoka. O tak, ja uważam, że ten telefon jest warty około 1600 zł. No. Będę szczery.
No ja sądzę, że te 1800, które było wtedy, w sensie na start, to jest okej, okay, ale teraz te 2200 to...
Raczej nikt no nie polecam, raczej ja nie polecam, nie wiem jak wy, kupowanie tego telefonu za 2200, naprawdę. To poczekajcie, kupcie 6P.
Nie szukajmy też tanio telefonu na Allegro w tym momencie, bo w momencie, kiedy na Allegro weszły marki ze sklepami, to już się jakoś tak, nie wiem czy wy to zauważyliście, ale jakoś tak się zrobiło...
Znaczy to jest cena... Tak,
nie korzystam z Allegro.
Ja nie korzystam z Allegro, jestem tak alternatywnie. No,
No, ja korzystam z Cineo, który też należy do Allegro, ale jeden.
Albo z OLX-a, które chyba też należy teraz do Allegro.
Nie, ja z tego nie korzystam. Ale ogólnie w tej cenie możecie spokojnie kupić Galaxy S6, więc jeśli chcecie dobrego flagowca z Androidem, to S6 na luzie. Co ciekawe, S6 ma nawet lepszą specyfikację techniczną od 5X. Już omijam ekran, aparat i tak dalej, ale sam procesor, no i ma więcej RAM-u, jest po prostu lepszy.
I w ogóle ma wszystkiego więcej.
No. Jest, no, nie, ekran jest mniejszy trochę, bo w Nexusie
ale 5X do niej też potrzeba powerbanka.
No tak, bez powerbanka to nie.
No tak, tak. To co, przechodzimy do kolejnego tematu, panowie?
Tak, i ja chciałbym zrobić taki krótki wstęp, bo no. Jak byłem u Sławka, gdy oglądaliśmy tą ostatnią konferencję Google, to pokazywałem mu słuchawki od mojego Samsunga. No i Sławkowi się bardzo spodobały i chciał je sobie kupić. No i w końcu kupił. Co nie, Sławek?
Tak, kupiłem. W zestawie dokupiłem telefon jeszcze. Tak wyszło, że tak poszukiwałem i po ostatnim naszym spotkaniu z Danielem, ale nie tym, o którym dałem, tylko kolejnym, jakby tam sobie piliśmy kawę, stwierdziłem, że telefon w sumie, który ma Daniel, jednak jest, nie laguje, to chyba po update'ach. No i tak wyszło, jakoś tak się rozpędziłem, no i kupiłem Samsunga Galaxy S6.
Jaki kolor?
Ten jedyny słuszny.
Jedyny słuszny, czyli ten ciemny, grafitowy, nie wiem, to jest granat bardzo ciemny.
To tak? Jest Pearl Black, tak.
Ale
Pearl.
Ponieważ...
Edge'a czy nie Edge'a?
Nie, absolutnie nie Edge'a. Zwykłego, płaskiego S6. Co ważne, Bartku, będziesz ze mnie zadowolony, kupiłem wersję 64 giga.
No.
Ponieważ uznałem, że to będzie jedyne rozsądne rozwiązanie, skoro nie ma karty SD, po prostu, żeby baterię, żeby ten... I mam już go kilka dni, nie ukrywam. I tak sobie z Danielem ustawiłem. Daniel mi bardzo pomógł w wyborze, tu muszę
spiskowaliśmy.
Powiedzieć. Spiskowaliśmy sobie za plecami Bartka i w ogóle. Tak czy owak, Rajmund, jakie twoje wrażenia były z pierwszego dotyku? Ty jesteś wielkim fanem Nexusa 6.
Zaskakująco to... pozytywne.
To
nie,
znaczy?
Naprawdę dobrze się trzyma w ręku ten telefon. Też szybko, sprawnie działał, co też mnie zdziwiło. I... Pomijając fakt, że to jest Samsung, to tak, wszystko z nim okej. Okay.
Tak, dokładnie. I właśnie o to chodzi, że tak naprawdę cena jest teraz bardzo atrakcyjna. Można to powiedzieć jasno i czytelnie, dlatego że szczególnie w porównaniu do Nexusa 5X i tak dalej, no tutaj można mieć już 32-gigabajtową wersję płaską. Spokojnie w awansie widziałem wczoraj za 2,199, co wydaje mi się ceną naprawdę już atrakcyjną.
Zwłaszcza, że porównaj to do ceny Nexusa 5X.
6P, albo 5X, tak, dokładnie.
5X-a. 6P będzie kosztował niecałe 3000, podobno.
Czyli podobno, tam chyba Grycmat czy ktoś wpisywał, że tyle to mniej więcej, ale prawda jest taka, że ja w to nie wierzę, że w polskiej oficjalnej dystrybucji będzie poniżej 3.
Ja też nie.
Myślę, że będzie 3200 i to będzie cena ten, za wersję 32 GB. No więc ja mogę powiedzieć, że powiem wam tak, mam swoje uwagi, nawet nie chcę ich zbytnio teraz rozbijać, mogę powiedzieć, i to zupełnie inne niż wszyscy, nie wiem, którzy używają tego telefonu, bo dla mnie ważne są inne rzeczy, taki feeling, że tak powiem, czyli przyjemność korzystania. I na przykład mogę powiedzieć, że to, że ten telefon jest śliski, to mnie wkurza. To, że nie wiem, że jest fizyczny przycisk, więc jakbym się chciał w ciszy zupełnie operować nim, to zawsze słyszę te kliknięcie, które...
Jest na to aplikacja, która zmienia przycisk fizyczny w przycisk taki dotykowy.
O, to ciekawe, to ciekawe.
Mogę ci podrzucić.
Podrzuć mi koniecznie. To by mi się przydało, bo to mnie strasznie drażni.
To podziękujemy w ogóle, może ktoś ma jeszcze wszystko też.
Tak, o, to jest bardzo dobry pomysł, Danielu, bardzo fajna informacja. I takich rzeczy jest trochę, no i bateria to w ogóle epic jest po prostu w nim, w sensie trzyma, powiem wam szczerze, Nexus 5 bez Android Wear'a podpięty z DOS trzyma lepiej. Ale ciekawostkę wam powiem. Myślę, że jak Samsung Galaxy S6 dostanie Marshmallowa, a dostanie na pewno, co nie, Daniel?
Jak podobno dostanie, w przyszłym miesiącu.
Tak, to w tym momencie jestem pewien, że będzie trzymał dużo porządniej. Można powiedzieć, że to telefon absolutnie wszystko mający, ale jedna rzecz mnie za po prostu... Raczej powiem wam tak, jest bardzo dobra jakość nagrywania dźwięku. To jest ciekawostka. Muszę powiedzieć, że jestem mile zaskoczony, bo
przypominamy, że 1/3 jednego z poprzednich odcinków była nagrywana tak. Samsung Galaxy S6.
I była naprawdę, jakość jest ok. Kamera jest zabójcza. No tutaj to nie ma żadnych nie mam pytań, tak? Po prostu z takim aparatem w telefonie się jeszcze nie spotkałem. I no, zrobiłem nawet zdjęcia porównawcze do Nexusa 5, bo wszyscy robią porównawcze do niego robili. Bo nie zapominajmy to, w ogóle cena tego telefonu jest już niska relatywnie, a ten telefon ma tylko 5 czy 6 miesięcy, tak? To nie jest żaden stary rzęch, to jest telefon z tego roku.
No ale wiesz, no. Nie ma jabłka.
No nie ma jabłka, tak, ale to. Ale wiecie, że to jest tak, to zaleta. To jest w tym momencie zaleta. Jakby chodzi, nie chodzi o żaden hejt, absolutnie, tylko zaletą jest to, że 5 miesięcy czy 6 miesięcy po premierze. Daniel, zdradzisz, ile ty płaciłeś za swoją wersję płaską 32 GB?
2,5.
A tam nie było 2,599?
Nie, 2,5.
2,499. Teraz już go dostaniecie za 2,199.
No to ja jest... kupowałem w MediaMarkt, a w MediaMarkt nadal jest taka cena, więc właśnie.
Tak, nie, nie, w Media jest 2,399 teraz już. To jest oficjalna, aktualna oficjalna. No nie, ale, ale wiesz, spokojnie go możesz mieć w dystrybucji za ten. I ja uważam, że tak jak mówię, ten telefon ma swoje wady, natomiast widzę w nim tak dużo zalet, natomiast no, jest kilka takich rzeczy, które mnie wkurzają. Bąbelki przy startowaniu Touch Visa są nie do zniesienia po prostu. Mimo zmiany launchera, to lock screen zmiany z nim jest dużo bardziej problematyczne, i bo wtedy a to zaczyna ci system świrować i tak dalej. Więc takich rzeczy jest sporo, do których mógłbym się przypieprzyć. Albo powiem wam bardzo prosty przykład. Nie wiem, Danielu, poprawisz mnie. Kiedy Spotify leci i wyłączasz ekran, to niestety w Nexusie masz na jak włączasz ponownie, na lock screen pokazuje okładkę na cały ekran.
Okładkę na co, tak, tak, tak. A ja na początku też byłem bardzo zdziwiony, że tego nie mam.
A w Samsungu tego nie ma. Jest to brzydkie po prostu.
Co ciekawe, w poprzednich buildach systemu od Samsunga, tam chyba dla Galaxy S4 albo S5, była ta okładka na pełny ekran w KitKacie i w Lollipopie. Nie wiem, czemu z niej zrezygnowali.
Może do niej wrócą. No tak czy owak...
Oby.
To zależy od Samsunga czy od Spotify'a?
To jest lock screen jest od Samsunga, bo to jest jakby tak. Nakładka via Touch Viz, tak?
Tak, ale ta funkcja z tapetą jest zbudowana w system.
No właśnie,
to jest
dlatego
funkcja
nie
systemu,
rozumiem.
Funkcja
tak, ale to oznacza jedną rzecz, że lock screen blokuje funkcję systemu. Jakby wiecie, podmienia ją. Tego nie rozumiem, czemu tak. I właśnie tego nie rozumiem w Samsungu. Czy oni mają jakichś nawiedzonych tych swoich, tych, bo tworzą naprawdę dobre sprzęty. Ja to nie chodzi o to, że kupiłem czy nie kupiłem. Natomiast jednak Samsung tworzy te całkiem niezłe, wiecie, tą serię A. Jak chcą, to potrafią. Ale z Touch Vizem to cały czas dla mnie jest największy problem ten, że. Nie będę ukrywał, że mój... I bardzo wielka zaleta tego telefonu, on jest relatywnie, jak na dzisiejsze standardy, bo chciałem wybrać coś nie za wielkiego. I on jest relatywnie jednorękowy, że tak powiem.
W sensie da się... Jednoręki.
Jednoręki, tak dokładnie. Wczoraj grałem w taką grę planszową o piratach i mi zawsze się to będzie kojarzyć z tym klimatem. No tak czy owak, muszę powiedzieć, że na ten moment... Oceniam go tak jak Daniel. Mam do niego swoje zastrzeżenia już na dzień dobry, ale telefon jest tak wszystko mającym kombajnem i tak urokliwy jest w swojej... Powiedziałbym, że jest takim słodkim inwalidą. Tak bym nazwał ten telefon po prostu. To nie jest...
Jak takie małe ślepe dziecko, które śpiewa na ulicy.
Ale ładne.
Ja bym nazwał ten odcinek o słodkim inwalidzie i Chromebookach.
Tak, dokładnie. Bardzo, bardzo mi to pasuje. No generalnie ten, generalnie... No ten, mówię, to jest w ogóle, powiem wam, że na pewno się podzielę w przyszłym odcinku jeszcze trochę wrażeniami, bo nie chcę nas zanudzać tym, ale no, ale muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony, jednocześnie mam kilka swoich zarzutów, natomiast wybrałem najważniejsze, wybrałem plecki, Daniel je widział, bo nie mogę tego szkła z tyłu znieść po prostu, mimo że jest ładne, to jest, nawet nie chodzi o to, że się palcuje, bo on z tyłu ten, tylko jest tak śliskie, że ten telefon potrafi spaść ze stołu tylko leżąc na nim, więc wiecie.
Tak, przynajmniej nie pęka sam jak Xperia.
Na szczęście tak, to jest niesamowite, jaki on jest podobno wytrzymały i patrzę na te testy, crash testy i to jest niesamowite. I co ciekawe, on nie jest wodoodporny, ale co z tego? Wrzucali go do gotującej się wody i on to przeżywał. A i bardzo ważne, jeżeli słyszeliście o aferze z 6P wyginającym się, to jest bullshit, bo to był testowy telefon. To tak dla jasności.
W ogóle
wszyscy słyszeli o tym.
Jak fast charging?
Właśnie, bateria się na maksa, po prostu w ogóle, Danielu, wyłączyłem, ponieważ w Touch Vizie jest podgląd procentów baterii, ja to wyłączam, bo to mnie zbyt drażni, że widzę, że to spada. Natomiast wolę jak sobie
po prostu... W sumie to jest dobry pomysł.
Mnie to zbyt męczy, bo wtedy widzę cyferki ciągle, a tak po prostu on sobie działa, ja wiem, że on 3/4 dnia przeżyje. I teraz, bardzo fajny jest fast charging, mianowicie, przed wyjściem, jakby doszedł do kibla za przeproszeniem, to ja go podłączam przed samym wyjściem jakby ten, w ciągu dnia, do ładowarki fast charging na 5 minut, dorzucam mu te 9% baterii ekstra i wtedy już bez problemu jakby on jest takim telefonem, który potrzebuje podpinania co pewien czas. I wtedy działa naprawdę świetnie i to trzeba oddać, że on ładowanie fast charging w nim jest świetne i brawo Samsung za dodanie ładowarki tego typu do zestawu.
Tak, czego to nie jest, robią wszyscy producenci, tak, to jest
dokładnie
chore.
Tak, co jest chore. Nie wiem, czy ładowarka Nexusa 6P pozwala na ładowanie w trybie fast charging natywnie.
6P ma.
No,
te, wiesz, piątka miała ładowanie bezprzewodowe, a piątka X nie ma.
Te, które są w Nexusie 6, 6P i 5X mają od razu w standardzie ładowarki i fast charging.
Potwierdzę.
No, generalnie powiem wam, jeszcze raz to podkreślę, w ogóle jeszcze się tak 5 minut, widzę, że jesteśmy w dobrym czasie, więc 5 minut się jeszcze pojaram. Mianowicie, jeszcze raz dzięki Daniel, za, wielkie za pomoc tutaj przy wyborze.
Ja ci zawsze we wszystkim pomagam.
Tak, dokładnie. Natomiast najlepszy jest motyw taki, że wiecie, on nie jest czarny i to jest akurat... Na początku mi się to nie podobało, że jest, ma granatowe wykończenia, ale widzę, że wszystkie elementy systemu mają granatowe wykończenia. Jak je zmienicie oczywiście z tego obrzydliwego podstawowego touch visa na material design, ten team material i ten. I wtedy te wszystkie uzupełnienia kolorystyczne są też w granacie, takim material granatowym. I powiem wam szczerze, ten telefon ten nabiera bardzo dużo szyku, a do tego ja sam jestem fanem jednak wizualu Nexusów, to znaczy ich absolutnego minimalizmu. Zawsze mówiłem to, że brak logo z przodu uważam za zaletę, tutaj to logo z przodu jest. Natomiast uważam dalej, że że ten telefon jest ładny. Głupio mi to mówić, ale jest ładny. I no jest, kurczę, no ciężko mu zarzucić, że jest ten, a najlepszą rzeczą w nim, jaką zrobiono, to spłaszczenie bocznej ramki metalowej, tak, że lepiej się to trzyma w dłoni. Wiesz, o czym, Danielu, mówię pewnie?
Tak.
Taki ten metalowy...
To jest metalowy, taki pasek spłaszczony.
Jest jakby spłaszczone, jakby
No tak ścięta po prostu.
Ścięta, tak, dokładnie.
Nie jest tak zakrąglone jak w iPhone, tylko jest jakby taka tak. Ścianka płaska. No.
Tak, jest płaska ścianka, dzięki czemu ten telefon się dużo lepiej trzyma. I za to brawo. I ja nie rozumiem zachwytów AMOLEDem, nie zrozumiem tego nigdy. Dla mnie ten kolor jest
przekolorowany,
tak, ale Daniel uważa, no i prawda jest taka, że 6P też dali AMOLEDa, tak?
I teraz... ale wiesz co, ustaw sobie na tapetę jakąś czarną tapetę, jakiś
wiem,
czarny obraz.
Niż czarna, tak.
Ja
tak.
Mam ustawione teraz zdjęcie Plutona i to wygląda tak zajebiście, to jest tak piękne i najlepsze jest to...
Wrzucę sobie jakiś Sky, no.
Dokładnie, ta czarna na tym ekranie jest rewelacyjna.
Tak. I najlepsze jest to, że gdy włączam telefon w nocy, to dzięki temu to on mi tak nie wali po oczach, tylko po prostu sprawdzam sobie godzinę, a tapeta jest dalej czarna, więc spoko.
U mnie to ma szczególnie zastosowanie przy ambient display, który jest czarny, naprawdę.
To ciekawe, w Nexusie 5X, mimo tego, że tam nie ma AMOLEDa, też jest opcja ambient display. I to nie ciągnie podobno tak dużo baterii.
Aczkolwiek słyszałem, że 5X się zażółca.
Tak, ale to wtedy wymieniają od razu.
Natomiast powiem wam jeszcze jedną rzecz, bo napisałem sobie takie wrażenia i nazwałem ten telefon jeszcze telefon imponujący babci. O co chodzi? Wiem, że jeżeli jedziecie do na przykład swojej babci i babcia
wiem, o co chodzi.
Nie jara się technologią, to ten telefon wygląda na telefon, który babci zaimponuje, że zarabiacie dużo pieniędzy. To jest na tej zasadzie, ale najlepsze jest to, mówicie babci, babciu, to ja babci coś pokażę. I babcia przyłoży palec z tyłu i mierzycie babci puls, ponieważ ten telefon, podobnie jak piątka, ma czytnik pulsu. Jeszcze pod tym pulsem świeci się czerwone światełko, w sensie pod jak przykładasz palec.
Można tego też do selfie używać, jak coś.
Tak, ale tak, masz rację, bo można, to jest w ogóle mało też, kto o tym wie, że to aktywuje przednią kamerę. W ogóle to jest telefon, który jest tak napchany funkcjami, że wolę Androida prostego. Szczerze mówiąc, jakby wolałbym mniej niż więcej, ale to jest inny temat.
Oczywiście te funkcje znajdują zastosowanie przy dłuższym korzystaniu z tego telefonu. Jest bardzo dużo takich małych funkcji, bez których ja teraz tak nie za bardzo. No kurde, głupie multimedia. Ja myślałem, że w ogóle nie będzie mi to użyteczne, ale znajduję masę sytuacji, w których ja z tego korzystam.
To Daniel przeda mi kolejna kawa. Teraz będziesz mnie po Android Wear uczył, jak korzystać z Samsunga Galaxy 6.
O kurde.
Natomiast tylko tu powiem jeszcze tyle, że znaczy, i to jest uroczy motyw z tym. Uważam, tego typu rzeczy jak mierzenie tętna, naprawdę to uważam, że to nie jest zbędny gadżet. Jeszcze by się przydało mierzenie ciśnienia. I to nie jest żart, bo naprawdę takie rzeczy dobrze mieć przy sobie, tak? Na wszelki wypadek. I to jest trochę jak apteczka. Nie chcę tu przesadzać też z tym, natomiast to jest ten. I doceniam jeszcze jedną rzecz, mianowicie to, że w ramach Samsung Apps dostajesz sporo rzeczy za darmo. To chyba ty, Daniel, też mówiłeś o tym.
Tak.
Między innymi Wunderlista na 12 miesięcy w wersji Pro, Pocketa na 6 miesięcy, OneDrive'a, tam dodatkowe dane. I to ja zawsze sobie cenię, kiedy dają ci tak samo jak do 6P dostajesz na 90 dni Google Play Music, czy my do Chromebooków dostaliśmy. No bądźmy szczerzy, panowie, ten terabajt to mega, że dostaliśmy, co nie?
Znaczy, no mega, że terabajt, bo 100 giga to tam...
No właśnie.
To znaczy, dostaliśmy i terabajt, i 100 giga, ja nie wiem,
tak, my dostaliśmy, tak. Ja mam terabajt, 133 gigabajty.
Ja mam 135 chyba, bo jeszcze coś tam mam.
A, bo pewnie zrobiłeś jeszcze jakiś ten. Tak. Natomiast powiem wam szczerze, że tak jak mówię, podsumowując, nie chcę się ten, bo planuję nagrać w końcu jakiś pierwszy film związany z moimi odczuciami do Samsunga Galaxy 6 i na pewno będą zupełnie inne niż ludzi, bo zauważyłem, że wszyscy może poza Kubą Klawiterem, jak robią filmiki o tym, to są recenzje, specyfikacje i obowiązkowy benchmark Antutu. Kogo to obchodzi?
Dokładnie.
Kogo obchodzi benchmark Antutu? Naprawdę, no seriously, to zdecydowanie bardziej mi się podoba Kuba Klawiter, porównując iPhone'a z Samsungiem Galaxy S6, zrobił test, który głośniej wibruje. Żeby mi było zabawne.
Ej, to jest głupie, ale faktycznie mnie coś takiego denerwuje i Samsung ma mega głośne te wibracje, ale tak. mało kto o tym wie, że te wibracje można regulować u ustawienia. Można nawet ustawić, że telefon, gdy ktoś dzwoni, wibruje w rytmie Jingle Bells. Ja mówię święta. Całkiem serio. White ja to sobie włączę na święta.
Ale kiedyś było coś takiego w ten, w jakichś Nokiach, pamiętam.
Tak, w Nokia, takie... tak, oczywiście.
Tak czy owak, muszę powiedzieć, że jeżeli teraz byście się zastanawiali nad telefonem, który chcecie kupić, to ja ostatecznie polecam dwa telefony od siebie, już po długich poszukiwaniach. I uważam, że dwa najbardziej wartościowe Androidy. Polecam iPhone'a na pewno, bo uważam, że to jest świetny telefon.
Ale... Najbardziej wartościowe Androidy.
Tak, iPhone. Najbardziej wartościowe Androidy, więc iPhone. Ale mówiąc całkiem serio, to są tylko dwa moim zdaniem telefony. Jeżeli mniejszy, to Samsung Galaxy S6. Lub Edge, ale raczej zwykły. Ważne, czemu nie Xperia Z5 Compact, dlatego, że ona po prostu we wszystkich testach ostatnio zawodzi, tak? No i aparat nie taki, ekran. Wydajność po prostu nie taka, ekran jest okej, ale...
Tak, tylko no... sam pęka, dotyk średnio działa.
Tak. Więc Samsung Galaxy S6, ewentualnie LG G4 na upartego, jak chcecie. I druga opcja to poczekać na Nexusa 6P. Absolutnie i bezapelacyjnie. Uważam, że to jeżeli potrzebujesz większy telefon, Raimund, tu mówię do ciebie, jak będziesz chciał wymieniać, Nexus 6P może cię zaszokować bardzo.
Jakby mi wymienili 6 na 6P za dopłatę tam 500 zł, to spoko.
No na pewno będą testy od Mateusza Gryca, będziemy was informować.
Tak, chłopak, ja doceniam bardzo, w ogóle super, w ogóle uważam, że to, że on sobie załatwił, specjalnie kupił do testów w ogóle dla siebie też. I uważam, że on mnie też zmotywował do zakupu Samsunga Galaxy S6 z jednego powodu, ponieważ postanowił wymienić Nexusa 5, więc mówię, jak
ja
on wymienia...
Ja mam takie jedno proste pytanie.
No?
Ale czemu zmotywował? Wiesz, czepiam się, ale tak w ogóle, no to no bez przesady z tą motywacją, no po prostu fajną robotę robi.
Tak, dokładnie. No tak można podsumować, natomiast to jest indywidualna preferencja. Mówię, że skoro on już nawet zmienia Nexusa 5, no to ja nie mogę zostać z Nexusem 5, no. Tylko tyle, Bartku, więc spokojnie. Dobrze, no to panowie, tak czy owak, to jest moim... ja polecam, tak, dołączyłem, że tak powiem, do teamu Samsung razem z Danielem i tam widziałem chyba Patty i też z Twittera i kilka jeszcze osób widziałem, że ostatnio Samsung Galaxy S6.
Jedyna słuszna kopia iPhone'a.
Tak, dokładnie, jedyna słuszna. Myślałem, że HTC ten nowy.
Dziwny jest ten nowy HTC w ogóle, tak patrzyłem
o,
i tak...
strasznie.
Ale dobra, o tym jeszcze w przyszłym odcinku. Jednym z przyszłych odcinków, jak się nam uda na test tego załatwić.
No też inna rzecz. Panowie, no to co, powiedzmy sobie jeszcze o jednej rzeczy bardzo ważnej, o naszym temacie głównym. O Chromebookach. Mówiliśmy o nich już dość dawno. Wiele się w ich temacie nie zmieniło, ale trochę się zmieniło.
Szczególnie ostatnio w tym tygodniu.
W tym tygodniu upadła gigantyczna, można byłoby powiedzieć, w tej skali Chromebooków informacja, że podobno Google pracuje nad połączeniem ze sobą Chrome OS-a i Androida. Dokładnie Android ma pożreć Chrome OS-a.
Chrome OS będzie jakby funkcją Androida.
Tak, tak, tak.
Od 2017.
Zanim porozmawiamy o samym sprzęcie, o Toshibie, to chciałem o tym, od tego zacząć. Jak wam się ten pomysł podoba? Rajmund, może ty powiesz.
Tak, pierwszy. Właśnie słyszę ciszę, która mnie wywołuje do głosu.
Zdecydowanie.
U mnie przede wszystkim jest taka sytuacja, że właśnie często jak rozmawiam z ludźmi o Chromebookach, to oni pytają, a dlaczego na tym nie ma Androida? Czemu Google promuje jakiś jeszcze swój dodatkowy system, skoro można by tutaj upchnąć Androida? I przypomina mi się taka sytuacja sprzed... Nie chcę skłamać.
Przyznaj się, że po prostu słyszałeś taką rozmowę pewnie między dwoma starszymi paniami w tramwaju, jak jechałeś.
Tak, najpierw rozmawiały o tym, ile siedziały w kolejce do lekarza, a potem przeszły na Chromebooki właśnie.
A co ty tam zainstalowałeś ostatnio na twoim Chromebooku?
Dokładnie, ludzie tak reagują w autobusach, jak wyciągam Chromebooka, bo zawsze wypytuję.
Tak.
W każdym razie pamiętam z rok temu były jakieś targi, jakaś impreza technologiczna, gdzie ktoś zaprezentował takiego zmodyfikowanego Androida, który posiadał jakiś pulpit a la Windows czy tam
coś
Mac
takiego
OS.
Było. Mhm.
Kojarzycie taką sytuację?
Ja kojarzę.
Czekajcie, wy mówicie o czym dokładnie? Możesz powtórzyć?
Mówię o czymś takim, że była pewna modyfikacja Androida na jakichś sprzętach laptopowych, laptopopodobnych, prezentowana na jakichś targach i to już wtedy właśnie pokazywało
tak,
dokładnie, no Google, czemu nie wpychasz Androida na te swoje Chromebooki?
Wiesz co, jakiś czas temu był taki projekt na Google Plus, że ktoś zrobił Android Desktop OS i to była właśnie taka kompilacja Androida, która wyglądała, no system do desktopów był super i to kiedyś dawałem na Twitterze. Tak, to podlinkuję to na pewno, bo to jest bardzo fajny projekt, nie wiem czy on jeszcze tam żyje, czy umiera.
Tak obiecuję tę aplikację, że podlinkuję, to tylko nie zapomnij później.
Nie, ja to sobie wszystko zapisuję w Leuchtturm.
No, Leuchtturm jest wypełniony, dobra.
Leuchtturm.
Ja.
Jawohl. No dobra, i mów dalej. Herr Raimund.
No i uważam, że tak, to jest bardzo dobra, sensowna, logiczna zmiana i dziwię się, że tego nie było od początku.
Czyli mamy jeden głos za. Okej, okay, jestem ciekaw, bardzo ciekawy waszych zdań, konkretnie czy ten. No dobra. A ty, Bartku, co o tym sądzisz?
Nie wiem, ja uważam, że nawet spoko opcja. Ważne, żeby nie, ten, żeby nie ograniczyli tego, żeby to nie było tak, że teraz będą to jakby, wiesz, tablety z klawiaturami.
Jak to rozumiesz? Że w sensie, że ograniczą w aplikacje, które już są jakby wsparcie dla myszki i tak dalej? Czy
znaczy
co?
W ogóle różne rzeczy mogą zrobić. To na przykład może być tak, że Chrome będzie w wersji nie komputerowej, tylko mobilnej, co będzie słabe. Albo...
O Jezu, jakby to zrobili, no. Jakby pozbyli się wtyczek.
To... No ja właśnie o czymś takim myślę. No to będzie wtedy masakra.
Nie, znaczy...
Nie, to by było samobójstwo.
Z tego co wiem, to ma być jak, że Chrome S będzie jakby funkcją Androida, że on będzie wbudowany w Androida, że to raczej zostanie w takiej formie, jakiej jest. Sam Chrome będzie taki, jaki jest.
Że tak powiem, zrobią takiego alfabeta nad Googlem, czyli zrobią jakby Androida ten. Ale powiem wam, panowie, że to jest genialna rzecz, bo jeżeli pozwoli to na natywne odpalanie aplikacji androidowych, no to na to czekam, ponieważ...
Jak
no
bo będzie szczerze, sklep Play, to będzie wygry.
Tak, jeżeli no, będzie sklep kiwa. Play... I aplikacje będą, powiedzmy, że w miarę skalowalne, bo przecież już teraz aplikacje tabletowe to nie jest iOS, że nie odpalisz aplikacji iPhone'owej na iPadzie, tak? Bo chyba, że coś się zmieniło.
Nie, przecież tak można było. Odpalić, tylko wtedy się to w takim małym oknie.
A, no dobra, no to już można, ale bardzo ładnie...
To już dawno, może to było od pierwszego, od początku iPada było coś takiego.
No czemu ja mam...
A, ktoś nie oglądał konferencji Steve'a Jobsa. No, nieładnie.
No, nieładnie, przepraszam wszystkich fanów Apple, że się mogłem tu pomylić, no.
Ja też oglądałem tę konferencję, nie jestem fanem Apple.
Ale bardzo ten... Cicho. Ale bardzo ważna kwestia jest taka, że na Androidzie możesz bezproblemowo tarczowo. O,
powiadam. O, S6 jakiś.
Tak, jakiś S6 mi zadzwonił, dokładnie.
Widzę, że takie podejście na zasadzie wyciszamy wszystko przed odcinkiem jest wam obce.
Nie, absolutnie, zdecydowanie. Ja szczególnie bąbelki w TouchWizie.
Preferuję życie typu Jole.
Tak, dokładnie. I życie na krawędzi.
Dopóki nie macie tego gwiżdżącego dzwonka, który każdy z nas słyszy 1000 razy dziennie, to jest okej.
No właśnie. Panowie, tylko powiem tyle, że skoro można odpalać aplikacje androidowe bezproblemowo na można odpalać bezproblemowo na tablecie, to co stoi na przeszkodzie, żeby na 13-calowym, żeby na 13-calowym Chromebooku odpalać aplikacje Androida? One nie będą najpiękniejsze zawsze, czasami będą problematyczne, ale co z tego? Będą działać, tak?
Korzystaliście z emulatora Androida na desktopie, na PC?
Tak.
No to wiecie już, że to działa i jak najbardziej da się z tego korzystać, więc nie widzę problemu.
Ja uważam, że... Znaczy moje zdanie ogólnie jest takie, że teraz, gdy Google ma Material Design, czyli Jezu, co wy z tymi powiadomieniami macie, ludzie?
Weźcie, wyciszcie to.
Teraz, gdy Google ma Material Design, dzięki któremu może dostosować aplikacje do każdego rozmiaru ekranu, począwszy na telewizorach, kończąc na zegarkach, to są w stanie zapewnić tym aplikacjom wygodne użycie interfejsu nawet na ekranach komputerów. Więc sądzę, że jeżeli deweloperzy będą się stosować do tych wytycznych Material Design, to już teraz, gdyby Google nagle zrobiło tego Androida na Chromebookach, to dałoby się z tego na ludzi korzystać.
Tak, i dokładnie.
Ja sądzę jeszcze tyle, że tak jeszcze w kontekście tego Apple TV, że gry na Chromebookach byłyby zajebiste. Wyobraźcie sobie, że podłączacie pada od Xboxa do Chromebooka i możecie sobie na ludzie grać, bo nie wiem, czy wiecie, ale Android ma natywne wsparcie dla tego oto pada.
No i
dla
wtedy wielu innych peryferiów. Padł argument za tym, znaczy przeciwko właśnie Chromebookowi, że nie da się na nim grać. Tak, to by było coś. A puśćcie teraz wodze fantazji i pomyślcie, co będzie, jak Google opublikuje tego swojego desktopowego Androida i będzie można go ściągnąć, jak każdą, dajmy na to, dystrybucję Linuxa i zainstalować na dowolnym komputerze.
Akurat wątpię, żeby to zrobili. W sensie Android ma własną licencję i jedyny dostęp do niej mają zwykli deweloperzy. I raczej on dalej będzie sprzedawany na urządzeniach typu Chromebook. Tylko wątpię, żeby Chromebooki się wtedy nazywały Chromebooki. Chociaż to jest kwestia spora. No mamy Chromecasta.
Myślę, że ta nazwa im się udała, to myślę, że ja bym od tej nazwy nie odchodził.
No w sumie to jest tak trochę jak z Chromecastem, no bo Chromecast, okej, ale co to ma do Chroma? Więc...
No powiem wam, panowie, że ten, że ja generalnie myślę, że to będzie dobre. No, nie sądzę, żeby wylano dziecko z kąpielą. Nie sądzę, żeby przy okazji wyrzucono, nie wiem, aplikacje i tak dalej, które
jak
są...
Jak wtyczki by wyrzucili, to byłoby tragedia. Aplikacje to jeszcze da się przeżyć, bo będą te androidowe.
No tak, ale fajne są aplikacje, które działają offline. Chyba, że o tym mówimy.
Nie,
tak?
No i chyba nie wywalą.
Bo to jest,
nie, to jest
duża
to
zaleta.
To jest część Chroma, tylko nie mogą się pozbyć.
No tak, i moim zdaniem to jest... Znaczy, prawda jest taka, że to może tylko rozwinąć ten system. To jest najlepsza metoda. Ale w tym wszystkim śmieszne jest to, że to co Raimund powiedział a propos udostępnienia i możliwości, powiedzmy, instalacji Chroma, to Microsoft może wejść w to od tylnymi drzwiami, mianowicie zobaczcie na to. Ktoś zamiast Windowsa zainstaluje sobie, powiedzmy, że Chrome OS, well, Android dla komputerów, co nie? A w tym Chrome OSie będzie masa aplikacji Microsoftu. Patrząc po tym, ile teraz wypuszczają. Wiecie, wszystkie te apki, Wunderlisty i tak dalej, Outlooki, które zdobywają ten... Nie chcę teraz zaczynać, bo żebym tematu Microsoftu, ale po prostu to byłoby śmieszne zapętlenie, że wiecie, że te systemy by się już tak przenikały. Natomiast
no,
nie zmienia
ja
to
się
faktu...
trochę zdenerwowałem, jak zobaczyłem 4 aplikacje Microsoftu na moim S6.
No, to jest w ogóle dobre, że nie można ich...
Nie, można je wyłączyć, ale nie można ich
można je wyłączyć, dokładnie tak, ale nie można się odinstalować. Co więcej, jak klikniesz zwykłe odinstaluj czy tam wyłącz i nie wyłączysz powiadamia o aktualizacjach, to będzie ci to aktualizacje, będą ci zaśmiecać sklep Play. Co jest w ogóle absurdem.
Nie, mnie nie aktualizuje.
Bo uwierz mi, że domyślnie, jeżeli tylko wyłączysz, to jest to za mało.
A nie, u mnie wyłączenie dało radę i nic
to
chyba, nie pobieram.
To chyba TouchWiz masz w innej wersji.
No pewnie tak.
natomiast tylko wracając do kwestii, już tam pali licho Microsoft, ale Android tak naprawdę, moim zdaniem to będzie wielkie rozwinięcie Chrome OS-a i super, i tylko super. Jeżeli nie wyrzucą nowych funkcji, a dodadzą te możliwości, to będzie, że tak powiem, panowie, będziecie mogli nagrać odcinek podcastu, ponieważ przypominam, że na Androida są bardzo dobre dyktafony, tak? Więc będzie można nagrać podcast, będzie można
zrobić
dużo
w końcu.
Więcej. I to i dokładnie. W końcu.
Ja się najbardziej jaram tym, że EA Writer będę mógł sobie pobrać normalnie na Chromebooka i będę mógł
bo
pisać.
Bo o ile deweloperzy olewają, powiem wam tak, deweloperzy nie olewają teraz tylko dwóch systemów. Pierwszym jest iOS, pomijam oczywiście stacjonarne, drugim jest Android. I
dużego
w ogóle właściwie... No tak, tak. Znaczy nie, no, no, często nawet pamiętajcie, że powiedziałbym nawet w grupie urządzeń stacjonarnych, to dalej często deweloperzy przygotowują wersję na przeglądarkę i do tego dorzucają dwie wersje mobilne. I to jest jakby ten, więc dla Chromebooków uważam aplikacje androidowe to będą tylko działać na ich plus, jeżeli tak się zrobi, jak zapowiada się, że się zrobi. No dobra, ale myślę, że warto, bo obiecaliśmy powiedzieć o sprzęcie. Pytanie brzmi, czy warto kupić Chromebooka? I tu przykładem jest Raimund, który sobie ściągnął specjalnie dla siebie Toshiba Chromebooka 2. Weź nam opowiedz trochę o twoich... Ja się też trochę nim bawiłem, ale powiedz mi o swoich wrażeniach. Czemu kupiłeś? Ile zapłaciłeś, pi razy oko? I czemu jest to takie zajebiste i czy w ogóle ci się podoba?
Ja się tylko wtrącę, że nasze wrażenie dotyczące naszych Chromebooków podlinkujemy w jednym z poprzednich odcinków. Znaczy będzie podlinkowane.
Znaczy w tym odcinku podlinkujemy, tak, a będą prowadzić do poprzednich
tak,
odcinków.
Będzie to poprzedni odcinek.
Będzie odnośnik.
Tak. Będzie odnośnik.
No z góry na wszystkie twoje pytania odpowiadam, Sławku, tak. Tak, tak.
Jeszcze możesz powiedzieć tak na to, że to właśnie poprzedni odcinek...
Tak, to wy mnie zainspirowaliście właśnie. I to wy mnie do tego tak naprawdę przekonaliście, bo ja jestem taką specyficzną osobą, która, może od razu przyznam to na początku, nie cierpię laptopów. Nienawidzę tego
Dlaczego?
Sprzętu. Bo zawsze mi się wydawało, że taki sprzęt jest bez sensu. Płacę dwa albo nawet trzy razy więcej za sprzęt o specyfikacji, które mogę sobie złożyć w formie desktopa, o wiele taniej właśnie. Natomiast jedyną jego zaletą jest to, że jest mobilny, a tak naprawdę nie potrzebuję mobilnie tych wszystkich rozwiązań, które mam w desktopie, więc o wiele zawsze, o wiele bardziej przemawiał do mnie taki workflow, że mam bazę jakąś stacjonarną, na której mam wszystko absolutnie, plus jakieś urządzenie mobilne i tutaj ja wielokrotnie rozważałem netbook, to mi się wydawało o wiele sensowniejszym rozwiązaniem. Tyle, że za każdym razem jak dochodziłem do momentu, kiedy zastanawiałem się nad kupnem jakiegoś netbooka, dochodziłem do wniosku, że no dobra, ale to będzie właśnie taki upośledzony laptop, na którym wszystko będzie mi się haczyć, jak otworzę 10 kart w Chromie, to on już będzie kiepsko chodził i dopóki to działa na Windowsie i generalnie nie jest sprzętem przemyślanym konkretnie w sposób dedykowany dla takiej platformy, to zawsze będzie mnie irytować w jakimś stopniu i nie będzie spełniało wszystkich moich wymagań. Dlatego jak za każdym razem, jak próbowałem przekonać się do netbooków, to kończyłem z tabletem.
Aha.
Tyle, że tablet miał taki minus, że nie ma klawiatury, a tutaj jednak jest maszyną do pisania i potrzebuję czegoś, na czym się szybko, wygodnie pisze dużo. Tablety pod tym względem, no wiemy jakie są, sporo im brakuje, chyba że sobie zafundujemy Surface'a. Natomiast od razu właśnie jak pokazaliście mi i powiedzieliście, no Sławek dosłownie mi przyniósł Chromebooka, to stwierdziłem, że to jest właśnie ten sprzęt, który omija te wszystkie mankamenty, o których wspomniałem wcześniej. W sensie to jest urządzenie, które zostało przemyślane w ten sposób. Ma system, który jest dedykowany dla tego właśnie urządzenia. Czyli wszystko na nim działa i to nie jest żadna magia slogany, tylko rzeczywiście dostałem go do rąk i to wszystko funkcjonowało wyśmienicie. Szybko, w prosty sposób, bezpiecznie, co też nie jest bez znaczenia. Czego wymagać
więcej? I nie pyta. Nie pyta, czy coś zaktualizować, czy nie.
Tak, wystarczy, że go zrestartuję, chociaż go restartuję raz na miesiąc.
Jako człowiek, który pracuje w mediach, mówię do ciebie, Rajmundzie, w ogóle tak brzmi oficjalnie, czy uważasz, że do pracy takiej mediowej, na przykład dla redaktora i tak dalej...
Jest to wymarzony sprzęt.
No właśnie chciałem zapytać, bo ja mam właśnie takie odczucie, że Chromebooki to jest świetne narzędzie pracy redakcyjno takiej, oczywiście trzeba zbudować własny workflow, jeżeli chodzi o edycję zdjęć, bo to jest największy problem. A właśnie, ty edytujesz, masz jakiś edytor?
Tak, ten wbudowany mi starcza do większości zastosowań, okay. Bo ja głównie kropuję coś czasem, nie bawię się w jakąś bardziej zaawansowaną obróbkę grafiki.
Ty przycinasz.
Przycinam, tak. Tylko że on chyba nie ma funkcji resize.
Nie ma resize.
Rozmiaru. No do tego już używam tego, co też zresztą chyba polecaliście, Pixlr jakoś tak. Mhm.
Tak.
Z tego korzystam cały czas.
I dokładnie, on jest wystarczający w zupełności. I teraz moim zdaniem ja właśnie powiedzmy o samym twoim sprzęcie, o Toshibie Chrome... Jak to brzmi? Jak o Toshibie Chromebook 2, o to mi chodzi. Ponieważ moim zdaniem, w moim odczuciu, tak jak się jak się nim bawiłem,
ja
to jest najlepszy Chromebook w ogóle, z jakim miałem do czynienia. Nie miałem za dużą ilością, bo miałem aż z dwoma, ale z tego, co też piszą media i piszą na świecie, to cały czas myślę, że Toshiba zrobiła tu świetną robotę. Pomijam oczywiście piksele, tak? W sensie Google Pixel. Ponieważ to jest jakby zupełnie inna,
no, to jest
skala. Inna cena. Natomiast powiedz, jak tobie się, co ci się podoba w ogóle, czy warto go kupić? Ten konkretnie, już pomijamy system. Wykonanie, chodzi mi o to. Twoje wrażenia.
Kolejny raz odpowiem szybciutko tak.
Teraz odpowiedz bardziej szczegółowo. No
tak,
właśnie.
Rozwijając tę wypowiedź. No Sławku, ty mnie wkopałeś tak naprawdę w tę Toshibę, bo ja bym pewnie skończył z tymi samymi modelami, które wy posiadacie. Tyle, że od razu zadałem pytanie, dobra Sławek, a jest jakiś lepszy? No i powiedziałeś mi o Toshibie. Także musiałem skończyć z tym sprzętem.
A teraz musisz ładnie rozwinąć i opowiedzieć nam, co ci się w niej podoba.
I ile za niego dałeś?
Pi razy drzwi, myślę, że można mówić o 1000 zł. Pomijając oczywiście kwestie związane z prowadzeniem tego, to jest najbardziej problematyczne. Generalnie, dopóki nie macie znajomych w Stanach, to no, trzeba pewnie sporo dodać do tej ceny.
A to bardzo dobra cena.
Prawda? Też mi się wydaje, że...
Gdzie kupiony jest? Jak został fizycznie kupiony?
Jeszcze raz, bo się zlaliście mi.
Znaczy najpierw w jakiej on jest cenie w dolarach, a potem gdzie został kupiony fizycznie?
Na Amazonie, $250.
Wow! Na tylko?
Tak, on chyba domyślnie kosztuje 300, ale jak go kupowałem, to trafiłem taką okazję, że było 250.
Fuck, nice!
A teraz powiedz może, bo nie powiedzieliśmy o tym, nie uciekniesz mi od tego, co on ma, w sensie jaki jest zbudowany, bo nie każdy będzie wiedział, my go podlinkujemy, ale mimo wszystko chciałbym, żebyś to podkreślił.
Tak, jasne. Tutaj... W wersji audio to opis tego komputera wiele traci, ponieważ zawsze jak ludzi przekonuję do Chromebooków, a robię to teraz na skalę masową, to po prostu mówię im, podaję w tej chwili Chromebooka do mikrofonu, wierzcie mi, weź go do ręki. I to jest po prostu komputer, który od razu sprawia mega, naprawdę fantastyczne wrażenie, jak się go tylko weźmie do ręki. Jest leciutki, jest pięknie wykonany, ma fantastyczną klapę, na której są takie... Kurczę, nie wiem, jak to nazywa.
Żłobienia.
Tak.
To się nazywa.
To może być to słowo, którego poszukuję.
Aczkolwiek to jest plastik. A daj do mikrofonu dźwięk, jak przesuwasz paznokciami.
Pracowali nad nim 2 miesiące. Na tym dźwięku.
Ja mam tylko takie pytanie. To jest Toshiba Chromebook 2, tak?
Tak.
Tak.
Czyli to jest srebrny laptop.
Tak, on jest srebrny i sprawia wrażenie... No ja już byłem mylony, że to jest MacBook, a nie Chromebook.
No tak,
ale to jest ważne, pokrywa jest z plastiku tutaj, żebyśmy mieli jasność.
Tak, to jest komputer w ogóle z plastiku, ale sprawia wrażenie jak najbardziej czegoś z segmentu premium, to nie jest jakaś tania chińszczyzna.
I ma ekran Full HD.
To jest jeden z jego, tak? Do tego też chciałem przejść. Nie. Piękne wrażenie robi i zamknięty, ale jak się go otworzy, to autentycznie wali po oczach, ponieważ ten jego ekran, a to jest też coś, co mnie zawsze zniechęca do większości laptopów. W sensie, że przez laptopy musiałem do swojej codziennej diety dorzucić krople do oczu. Natomiast przy Chromebooku nie, on ci z oczami nic złego nie zrobi na pewno, ponieważ jego ekran to jest żyleta po prostu.
Ale on ma TFT, matrycę czy IPS?
IPS.
Wow!
To jest IPS i to Full HD.
Tak.
Za takie pieniądze, kurde, czemu nie mieszkamy
pieniądze
w
US?
Dlatego tym bardziej, jeśli ktoś ma jakiekolwiek uwagi do Chromebooka, jeśli można na cokolwiek narzekać przy nim, a naprawdę dopóki praca, którą wykonujecie na komputerach, nie wymaga jakiegoś specjalistycznego oprogramowania typu właśnie Photoshop, AutoCAD, nie wiem, inne...
Minecraft,
tak, to jest bardzo specjalistyczne oprogramowanie dla architektów. To jak najbardziej Chromebook jest wymarzonym rozwiązaniem i tak jak mówię, jeśli ktoś nawet znajdzie jakąś jego wadę, to argument cenowy zbija wszystko, ponieważ w takiej cenie nie dostaniecie do chyba nic o zbliżonej chociażby wygodzie użytkowania. To już nawet zacząłem od jakiegoś czasu, to było półtora miesiąca, nie, już w sumie prawie dwa miesiące na nim pracuję. Po takim czasie użytkowania już powoli zaczynam formułować taką kontrowersyjną, odważną, no ale co poradzę, prawdziwą tezę, że bez kitu, jeśli chodzi o temat jakichkolwiek komputerów, to chyba na żadnym komputerze mi się nie pracowało tak komfortowo. To jest też
i
trochę to,
jest
to o czym Sławek mówi, że ten cały feeling korzystania z tego, klawiatura, która jest naprawdę rewelacyjna, to była...
No właśnie, jak klawiatura.
Jedna z głównych rzeczy, które mnie przekonały. Ja nie jestem takim klawiaturowym nerdem jak Sławek i wam tutaj nie opowiem o tym, jak przyciski skaczą, jakie tam są mechanizmy nożycowe i tak dalej. Więc mogę po prostu powiedzieć, jak użytkownik klawiatury, że pisze się na niej rewelacyjnie i aż zachęca do pisania. I odkąd miał Chromebooka, skończyłem dwa opowiadania, do których wcześniej nawet nie chciałem wracać, bo po prostu chciałem już pisać i pisać na tym.
Właśnie, mam pytanie, czy masz to poczucie, że masz ochotę to wziąć, bo po prostu fajnie się z tego korzysta i masz to poczucie, że chcesz używać, nawet nie wiesz po co, tylko po prostu chcesz?
Tak, dokładnie to, o tym właśnie mówię.
Dla mnie to jest świetny sprzęt dla człowieka, który potrzebuje wenę do pisania, jest techmaniakiem.
W sensie... Tak, ponieważ to zachęca, jeśli właśnie masz jakiś problem z zmuszeniem się do napisania jakiegoś tekstu, dostajesz zlecenie na artykuł i no Jezu, jak mi się nie chce, no to normalnie byś pewnie odpalił sobie właśnie jakiegoś Minecrafta, tutaj ten problem od razu odpada, a sam sprzęt, sam komfort korzystania z tego od razu zachęca, żeby pisać jak najwięcej.
Przypomnij mi, w jakiej aplikacji piszesz?
Wiesz co, ja korzystam z połączenia dokumentów Google'a i Evernote'a i ewentualnie OneDrive'a. Ja jestem trochę pod tym względem rozstrzelony, to tylko ja ogarniam.
Czy wiesz, online'owa wersja Evernote'a jest piękna do pisania, więc
Tak, właśnie, ale na przykład ta aplikacja Evernote'a do Chroma, no mnie trochę zawiodła, ponieważ to jest dokładnie ta aplikacja, z której korzystałem na tablecie. I...
Nie, to nie jest ta sama, bo to jest dużo gorsza, ponieważ ona nie jest aktualizowana, ona była
jest
portowana.
Z której korzystałem na tablecie 3 lata temu.
Tak, jest bardzo słaba i właśnie to liczę, dlatego Android na przykład wchodzący w ten byłby spoko. Ja jeszcze mam do Ciebie pytanie.
Przepraszam, bo ja bym się chciał przebić.
Proszę, przebijaj się.
Dwa pytania. Czy Ty masz ten nadruk Skullcandy na tym komputerze?
Tak, jest to Skullcandy i to jest też pytanie, które zawsze zadaję ludziom, jakim daję. Google powinien mi już płacić generalnie za marketing tego komputera, ale to jest podstawowa zagadka, którą zadaję ludziom zainteresowanym tym sprzętem. Znajdź mi tu głośniki.
Tak, to jest fakt.
Dla niezorientowanych Skullcandy to jest ta technologia, że głośniki są wbudowane w klawiaturę. Przepraszam, popsułem
zagadkę. Skullcandy to jest firma tworząca słuchawki, żeby nie było.
Tak, tak.
Znaczy tworząca to może i coś tworzy, ale czy to są słuchawki, to...
Aczkolwiek tu się... Chyba Raimund mamy rację, bo to jest jednak firma i prawdopodobnie ona stworzyła tą klawiaturę, tak jak często jest z Beats, które tam, nie wiem, tworzyły dla kogoś tam i coś tego typu. I po prostu, ale fakt faktem, to jest mega w tym. I to uważam największy taki, to jest wisienka na torcie tego komputera, to, że głośniki są wbudowane w klawiaturę.
I wcale nie brzmią jakoś słabo. Myślę,
nie,
że brzmią
nie
brzmią, o wiele lepiej niż
to dziwne.
Wiele głośników niewbudowanych w klawiaturę. Także jeśli komuś wydaje się dziwne, że mam głośniki w klawiaturze, to od razu mówię.
Znaczy, to jest dziwne.
No tak, tak, jasność. Najbardziej jest dziwne. Ale...
Znajdź mi komputer, który ma głośniki w klawiaturze. No, sorry. Natomiast jest to nie mega dobre.
HP bardzo chcę... dużo takich jest... wydaje.
No dobra, ale bądź poważny. Ale chcę powiedzieć jedną tylko rzecz, że ja z mojego wrażenia w porównaniu do naszych Chromebooków, nasze są bardziej plastikowe, natomiast ten jest dużo bardziej sprawia wrażenie premium. Jest bardziej kompaktowy, jest jakby mniejszy, muszę takie wrażenie, mimo że to też 13 cali. Ekran to w ogóle jest... Nie, to w ogóle nie leży obok siebie, to naprawdę. O, to jak porównać Xperia Z5 Compact z Samsungiem Galaxy S6.
Ale trochę... w ogóle, kurde, ten ekran jest kozacki.
Jest kozacki.
Jest kozacki, aczkolwiek taką malutką łyżeczkę dziegciu muszę tutaj wsadzić przy rozdzielczości Full HD. Oczywiście w Chromie mogę sobie zrobić zoom, ale do jakichś elementów systemowych nie. Więc zdarzają się momenty, kiedy muszę rzeczywiście wściubiać nos, bo coś jest tak maluśkie, że po to widać.
O, ja mam to samo na 14, ale jestem przyzwyczajony, więc ten.
Ale to jest wina systemów operacyjnych.
Tak, no jasne.
Znaczy nie, to jest brak skalowania. Nie, to nie jest wina, raczej to jest brak skalowania upscalingu, że tak powiem, bo o to w tym chodzi, tak? Ponieważ na tak małej wielkości już taka rozdzielczość pikseli, taka ilość powoduje, że te piksele są po prostu nieczytelne i to się robi, zaczyna się robić ciasno,
znaczy, malutkie. No wszystko. Tak, ale jeśli mamy do czynienia z systemem, który był projektowany no, pod tego typu urządzenia, to powinna tam istnieć jakaś opcja, która by rozpoznawała.
Ej, a jak to jest na pikselu, tak to? Przecież tam jest jeszcze większa ten, tam musi być jakiś scaling.
Na pikselu, no znaczy jest to, bo ja widziałem, skorzystałem z piksela.
Nie no, na pikselu tam... jest scaling, na stówę.
Tak, ale są aplikacje, które nie skalują się po prostu.
Tu jeszcze mam kolejną kwestię, mianowicie powiedziałeś o klawiaturze, o pisaniu. Mhm. Ja chcę tylko tutaj dodać, że to może być właśnie, to jest fajne w sprzętach, kiedy masz przyjemność z ich korzystania. I tak samo jest często z MacBookami. Ja na przykład wierzę, że Przemek Pająk, jak piszesz, że jego ulubionym sprzętem jest cały czas jego MacBook, to ja bardzo sobie szanuję takie podejście, bo właśnie uważam, że jak masz satysfakcję z korzystania ze sprzętu, to jest najważniejsze. I w ogóle bardzo cieszę się, że tak oceniasz tego Chromebooka, ponieważ ja w korzystaniu krótkim ci go zazdroszczę, więc chociaż bardzo lubię tego nasze CB, bo to są tak CB ile? 500 czy coś tego typu?
300 coś tam.
No, natomiast powiem wam szczerze, że zresztą jeden z naszych słuchaczy, z którym nie pamiętam, rozmawiałem na Twitterze, też pytał, czy warto, nas motywował do tego odcinka. No i wiem, że ma możliwość, że będzie kupował. Będziemy go na pewno, będę go prosił na Twitterze o opinię jego, chociaż krótką, czy było warto, czy nie. Podejrzewam, że będzie warto, ponieważ ten komputer moim zdaniem jest najlepszą opcją w ogóle. Jest... A, wiem, o co chciałem Cię jeszcze zapytać. O czas pracy na baterii. Jak to u Ciebie? Jak w praktyce to wygląda?
Odrobinę gorzej niż u Was, tyle mogę powiedzieć, ale 7 godzin realnie wyciąga.
A jak w praktyce dnia używania? Bo Ty, wiem, że jako, że pracujemy niedaleko siebie, to wiem, że go używasz w pracy też. W sensie używasz go jakby obok siebie. Jak to jest, kiedy go... Czy ładujesz go w trybie, jak ja to mówię, ładowanie na noc? Czy
właśnie nie. Czy ja robię coś takiego dziwnego, że jak korzystam z niego w domu jakoś wieczorem, czy właśnie po nocy, przychodzę potem do pracy i go od razu podłączam. Czyli w pracy pracuję na kablu, bo wtedy wiem, że no jestem na miejscu i mam gniazdko i nie muszę o tym myśleć. Natomiast potem po pracy już cieszę się wolnością, że jest w pełni naładowany.
Pamiętaj, że to nie jest dobre dla baterii, tego typu stosowanie, tak? Lepiej ładować i używać, i rozładować, ładować, używać, tak? W takim trybie jak telefon, a nie na... Ale to już jakby...
No, staram się, ale no złe nawyki mam.
Złe nawyki Windowsowe to są. Na zasadzie trzymaj na kablu, bo się rozładuje.
Dokładnie.
Ja na przykład mojego ThinkPada trzymam tylko na kablu, kiedy nagrywamy podcast. I tylko wtedy. Tak, na wszelki wypadek, żeby mi się nie strolował procesor.
Znaczy, ja nie chcę nic mówić, ale w ogóle mi się wydaje, że mój Chromebook z baterią zaczyna powoli kuleć. Ale może mi się wydaje. Ja mam dużego raka na punkcie baterii. Ja po prostu bardzo dużą uwagę zwracam na to, czy one dobrze działają i w ogóle, więc możliwe, że mi się wydaje, ale...
Oczywiście to jest zależne może od wtyczek, z których korzystasz, bo ja też zauważyłem, ale ja korzystam z takich wtyczek, które mega masakrują baterię.
W ogóle fajnie było zrobić research na ten temat.
Pewnie tak. Natomiast jeszcze masz jakieś Raimundzie drogi do dodania jeszcze jakieś swoje feelingi?
Co do baterii, tego? To bardzo mi się w nim podoba, że on się zachowuje jakby miał DOS androidowy. Jak go zamknę na 66% i otworzę za 2 dni, to będzie 66%.
Tak, to jest super.
To lepsze niż DOS, bo w DOS miałbyś 64%.
No tak.
Więc też. Powiedz mi, ile on ma portów? I jakie?
Już ci tu otwieram i mówię. Ma port USB.
A, i jeszcze mam bardzo ważną rzecz, prośba. Przesuń do mikrofonu go i powciskaj klawisze.
To czekaj.
Ja pierdzielę.
Ja uważam, że właśnie tego nie ma w recenzjach, a to powinno być zawsze. Jakie dźwięki wydaje ten? Okej, cisza.
Nad tym pracowali 9 miesięcy.
Dokładnie, 9 miesięcy Toshiba pracowała nad dźwiękiem tych klawiszy. Bardzo przyjemny, miękki, słyszę. Taki klawiaturowy skok, a nie taki plastik.
Tak, można nagrywać i samplować do filmów o hakerach.
Dokładnie, hackertype.com wchodzisz i napieprzasz na klawiaturze i wiesz. I najlepiej jeszcze palcami przekładasz jak w Bondzie albo w czymś, wiesz. No, nieważne. Tak czy owak, jakie porty tam masz?
Więc starając się tutaj odwzorować jakąś wizualną prezentację, po prawej stronie mam port odpowiednio jadąc od dołu do góry.
Odpuść sobie, po prostu powiedz, naprawdę, ludzie mają internet, sprawdzą sobie, tylko powiedz ogólnie, naprawdę.
Dobrze, więc no jest to podstawowy, standardowy zestaw portów, które są niezbędne do codziennego życia, dwa porty USB, A port słuchawkowy...
3.0?
Tak, jedno jest 3.0, jedno 2.0.
Czy komputer ma funkcję ładowania urządzeń?
Podłączam do niego słuchawki i się ładują.
Okej, bo wiesz o czym mówię, tak? Czy ładowania przy wyłączonym jakby. Do tego służy port 2.0 najczęściej i osobny.
Jest port HDMI, jest pełny. Port do ładowania i jest
pełny
port
HDMI,
na...
tak?
Tak, tak. I jest port na kartę pamięci. Coś, czego wiele użytkowników komórek może pozazdrościć.
Oj tam.
No to pełen zestaw. Super, bardzo się cieszę, że ten...
Bardzo fajnie jest rozwiązana też obsługa, to już z takich Chrome OS-owych ciekawostek, właśnie tych kart pamięci. Ona się montuje. Generalnie to jest to pytanie, które sprawia najwięcej i zawsze kłopotów, jak przykoduję ludzi do Chromebooków. Bo w końcu pada na ogół. Jaki tu jest dysk? No i odpowiadając, 16 giga dla człowieka nieobeznanego za bardzo w tym, jak wyglądają współczesne technologie, to brzmi dziwnie, brzmi wręcz źle.
Stary, zawsze można powiedzieć, że lepszy niż w nowym iMacu.
Ja wykorzystuję z moich 32 giga chyba tyle tylko, co system wykorzystuje, tak? To mam pobrane dosłownie kilka zdjęć, ale tak, gdy one mi się zapełnią, to mi się czyszczą, więc...
Co więcej,
ja mam wolne
20
gigabajtów.
Dla mnie to jest tylko katalog download, taki bieżący, tak, na podstawowy i tyle. I reszta trzymam wszystko i bardzo dobrze, bo to w ten sposób, mówiłem to w odcinku o tym, zmusza cię do tego, abyś trzymał rzeczy, zsynchronizowane, tak? I nie będziesz miał sytuacji, że za 3 miesiące, kiedy będziesz w dupie przysłowiowej, będziesz miał sobie pomyśleć, kurczę, zostawiłem to na Chromebooku, tak? Wszystko jest w jednym miejscu i dzięki temu jest ten.
To wymaga zmiany pewnych przyzwyczajeń. Na dłuższą metę jest tak jak najbardziej na plus.
Ogólnie jak ktoś chce się odzwyczaić od karty pamięci w telefonie, to kupcie sobie Chromebooka.
No, myślę, że to jest dobry pierwszy krok, tak.
No i też jest ogólnie tak, że fajne jest to, że ten dysk jest jednak wbudowany w ten menadżer plików. Dysk Google, a nie, że trzeba przez weba wchodzić.
No tak, Dropbox i wszystkie inne usługi tak samo można sobie dodać.
Tak, wyobraźcie, Raymond? To dla użytkowników, którzy nie mieli do czynienia z Chrome OS-em, wyobraźcie sobie, że nie macie partycji, tylko macie różne usługi chmurowe podłączone.
Jak w telefonie.
Tak.
Raymond, dokładnie. Ja mam takie pytanie do ciebie jeszcze. Zacina ci się ten komputer?
Nie, zupełnie nie doświadczam takich rzeczy. Nie jestem użytkownikiem, który ma otwarte 50 kart w Chromie, ale mam na stałe otwarte 4-5, do tego zawsze dochodzi i kolejne 4-5. No i myślę, że na wielu desktopach ten Chrome działałby w takim stanie gorzej niż działa na Chromebooku moim.
Czyli działa żwawo.
Tak, jak najbardziej można tak to ująć.
Takie piękne.
Nie chcę tutaj
słowo
robić jakiegoś, rozwiążmy problemy Bartka, ale a wiecie, co może sprawiać, że mi się zacina?
Nie wiemy, ale na pewno
wipe i za okno.
Co? Bench.
Wipe i za okno.
Tak.
Nie no, też mi się zacinał przez jakiś czas, ale to wystarczyło zrobić ten power wash i wróciłem z bety do tego stable. Działało spoko.
Zgadzam się, zrób sobie power wash.
Rozumiem, dobra, zrobię.
Nie, no serio, to nie jest ten. Chodzi o, dla tych, co nie wiedzą, chodzi o przywrócenie do ustawień fabrycznych. Nie masz tam, raczej, powiem tak, za dużo pewnie danych nie masz na nim, bo nie da się tego zrobić, więc za dużo nie stracisz, tak?
Nie no, ja już robiłem raz, to jest 5 minut.
Znaczy, prawda jest taka, że zrób mu format C po prostu. No i tyle. Nazwijmy to po imieniu, tak? Dla tych, co nie rozumieją, o co chodzi, no to o to chodzi. Czyli ja chciałem podsumować jedną rzecz, raczej właściwie całość. Raymundzie, czyli dla ludzi typu redaktorzy polecasz ten komputer? Czy
polecam tak naprawdę każdemu, kto nie wymaga, no tak jak już wcześniej wspominałem, bardziej zaawansowanych aplikacji, których nie ma na Chromebooki. Tyle, że ostrzegam, jeśli ktoś się boi nowych technologii, a jakimś cudem słucha tego podcastu, trzeba się przyzwyczaić do wpisywania w Google.
Fan Bartka albo fanka.
Tak, ktoś wszedł akurat do pokoju, gdzie ktoś inny słuchał tego.
Tak zostało.
Trzeba przyzwyczaić się do wpisywania w Google frazy how to coś tam Chromebook.
Naprawdę?
Nie.
Ja może miałem na początku, a tak to już teraz.
Jedna ściana, o którą się... Bo generalnie wszystko, większość takich codziennych, użytkowych rzeczy jest do zrobienia na tym komputerze. Jedna ściana do tej pory, przy której się rozbiłem, to już tobie, Sławek, mówiłem, pliki RAR.
A tak, faktycznie.
W sensie, jeśli ściągnę sobie jakieś archiwum RAR, to nie mam jak czegokolwiek z tym zrobić, bo generalnie archiwa ZIP montują się jako dysk zewnętrzny tak naprawdę do Chrome OS-a. To też jest bardzo ciekawe, trzeba się do tego przyzwyczaić, ale wbrew pozorom jest wygodne. I z nimi nie ma najmniejszego problemu. Archiwa RAR nie ma na to wtyczki, nie ma na to żadnego rozwiązania.
Naprawdę nie ma?
Niestety. Przynajmniej ja nie znalazłem.
Archiver on roll up?
Możemy jakiś tutaj rozpisać konkurs, może ktoś znajdzie rozwiązanie.
No ja znalazłem aplikację.
A czego szukacie?
WinZipa na ten, że tak powiem.
A, WinRara. To nie jest problem. Nie potrzeba niczego. Wystarczy otworzyć Zipa za pomocą...
Nie, chodzi o RARa. Chodzi o ten, o format... Ten, który padł przed momentem. Ja nie umiem go wymówić, więc nie będę się starał.
RAR.
Dokładnie, chłopcy, tak.
Rabarbar.
Fuck you. No, widzę na to jakąś aplikację. Archiver on Roll Up. Nie wiem, czy to jest dobre, ale zawsze jest jeszcze opcja, to ci mówiłem, że możesz online poszukać.
No tak, to jest rozwiązanie rzeczywiście.
I to jest też metoda, bo bądźmy szczerze, że taka sytuacja często się nie zdarza, tak?
No tak, to jest egzotyczny przypadek, ale musiałem jeszcze... coś dodać, co nie działa, tak, żeby tak. Nie było, że tylko... Wiecie, wbrew pozorom jestem bardzo krytycznym użytkownikiem, ale naprawdę nie mam na co narzekać w tym komputerze.
To fakt, potwierdzam, on jest bardzo krytycznym użytkownikiem.
No, no nic, ja powiem wam...
Ja powiem wam, że krótko o swoich wrażeniach, że ten komputer wydał mi się no mega wizualny, zakochałem się w nim, klawiatura jest rewelacyjna, ekran powala. Powiem wam, że to właśnie taki swoisty AMOLED, bym powiedział. W sensie, tylko on nie świeci takim dziwnym i nie przerysowuje kolorów.
Ja też go
nie
widziałem i ekran.
Oversaturated.
Ekran robi robotę.
Tak, ekran robi robotę, bateria jest ok, faktycznie w moim odczuciu, jeżeli trzyma ten. I ja polecam ten komputer, a ta cena to jakiś kosmos. Ja wam powiem szczerze, uważam, że ta cena mogłaby być wyższa i nie byłoby problemu. Ten komputer jest dla mnie wart około 2000 realnie, a praktycznie, skoro Acer liczy sobie za wersję Full HD, za białego tego naszego chyba 1700, coś koło tego, to ten jest wart 2, ale tak tanio to uważam kupić go do 1,5 kafla. I to jest spoko i to jest komputer, który polecam każdemu, kto chce tani komputer do domu. I ludzie, ogarnijcie się, naprawdę nie potrzebujecie Photoshopów.
I nie potrzebujecie Windowsa wcale. Nie trzeba
nie
się
potrzebujecie
tak
Windowsa, tak.
Wcale nie
trzeba się go tak trzymać. Raczej, no, nie ma, raczej ja rozumiem zastosowanie ten, ale ważne, na Chromosie obejrzycie swoje filmy. Zresztą
napisami.
Tak wszyscy teraz z napisami, a i tak wszyscy oglądamy na cda.pl, no. Dobra, albo gdziekolwiek indziej, no. To się wytnie.
Polski Netflix.
Polski Netflix. No świetny artykuł teraz na Gazecie Prawnej był o tym. No, to jest w sumie legalne całkowicie. Oglądanie filmów w ten, no bo...
Na polskim
Netflixie. Na polskim Netflixie. No. Jaki kraj, taki Netflix, no bądźmy szczerzy.
cda.pl to jest najlepszy polski dystrybutor firmowy. Dba o swoich użytkowników jak żaden inny.
To fakt. Panowie, chyba tyle tak naprawdę. No. Możemy powiedzieć... Wyczerpaliśmy temat. No, nie ma co o czym dyskutować więcej. Ja, Rajmund, bardzo ci dziękuję za to, że podzieliłeś się z nami
bardzo
swoimi
chętnie.
Wrażeniami.
O Chromebooku zawsze mogę godzinami.
Super. Być może jeszcze się spotkamy w tym. Wszystkich zapraszamy na bloga Rajmunda jeszczenie.pl.
I że zrobiłeś to za mnie.
Gdzie możecie odkryć naprawdę ważny tytuł tego bloga to Hipsterski Coaching Muzyczny, gdzie możecie sobie poznaleźć muzykę, której naprawdę nie znacie i Duran.
Tak, to jest
więc...
dobre streszczenie.
Dokładnie. Więc chyba była to tyle na dzisiaj. Panowie, dzięki wielkie, pozdrawiam i cześć, trzymajcie się. Na razie, do kolejnego odcinka.
Do usłyszenia, hej.
Cześć.